Magdalena Jaroch, witam Państwa, a z nami pisarka Agata Kunderman. Witam serdecznie.
Dzień dobry wszystkim.
I porozmawiamy o złudzie. Ja rozpocznę od tego, że czytając tę książkę miałam wrażenie, że jest to kontynuacja, ale kontynuacja konkretnego wątku, czyli pani policjant i pana prokuratora, czy ja się mylę?
Dokładnie tak jest. Pierwsza część przygód Anity i Feliksa to Wody Czerwone, czyli moja poprzednia książka. Natomiast Złuda jest kontynuacją i tak i nie, ponieważ pojawiają się ci sami bohaterowie, czyli Anita i Felix oraz ci, którzy im towarzyszyli poniekąd w pierwszej części. Natomiast dwie książki można czytać zupełnie niezależnie od siebie. Ktoś, kto nie przeczytał Wód Czerwonych, jak najbardziej jest w stanie zrozumieć Złudę.
Jak najbardziej, to potwierdzam. Tutaj mamy do czynienia z bardzo bogatą symboliką i tutaj skąd pomysł, żeby te tak naprawdę realne symbole przemieścić, przekazać w tej książce?
W zasadzie punktem wyjścia były legendy i była to legenda zarówno o wędrowcu, jak i legenda o drodze umarłych. Obie się pojawiają na kartach tej powieści. I właśnie w legendzie o drodze umarłych konieczne były te symbole. Ja nie chcę oczywiście dużo zdradzać, bo jeśli ktoś będzie chciał sięgnąć po tą książkę, to nie chciałabym spoilerować. Natomiast zawsze tam, gdzie się pojawia symbolika, gdzie się pojawia pewien element takiej trochę magii albo właśnie ludowych wierzeń, tam się moim zdaniem robi ciekawie. Ja sama lubię takie książki i chciałam właśnie coś takiego stworzyć, żeby się trochę przenikały te światy, w które wierzymy, ale one nie istnieją albo nie wiemy, czy wierzyć, że istnieją. Ten świat taki realny.
Jak ty dowiedziałaś się o tych legendach? Czy one krążyły gdzieś w twojej rodzinie?
Te akurat nie krążyły, natomiast wiedziałam, że będę chciała o tym pisać i zaczęłam robić research. Zamówiłam sobie książkę wydaną przez osoby mieszkające tam na miejscu. Konkretnie to były baśnie i legendy Gór Złotych, ale później też oczywiście internet i tam trafiłam na legendę o wędrowcu. Ja uznałam, że to jest akurat taka legenda, która rzeczywiście może się wpisywać w to, co ja bym chciała napisać, czyli legenda o tajemniczej zjawie, która pojawia się samotnym wędrowcom na szlaku górskim. W zależności od humoru albo od, nie wiem, widzimisię tej zjawy, zależy, czy na tego wędrowca sprowadzi zgubę, czy też mu na przykład pomoże. Więc różnie się może zakończyć spotkanie z tym wędrowcem. A legenda ożywa w lokalnej społeczności Lądka Zdroju i Stronia, o którym piszę, ze względu na to, że zaginęła tam młoda kobieta, Malwina Ratajczyk.
Ja mam problem, ponieważ ja znam osobiście Malwinę Ratajczyk.
Naprawdę?
I tak właśnie się zastanawiałam, że dużo łatwiej było mi odnaleźć się w tej... Oczywiście to nie jest absolutnie odwzorowanie tej sytuacji, absolutnie nie, ale...
Podobieństwo bardzo... do zdarzeń osób jest przypadkowe, zapewniam.
Bardzo fajnie się czyta, znając osobę o tych danych. A jaka jest twoja ulubiona legenda?
O, ja mam dużo takich legend, natomiast zazwyczaj jest tak, że ja nigdy nie znam od początku do końca tych legend, ponieważ one w różnych źródłach się trochę zmieniają. No, ale oczywiście u nas na Dolnym Śląsku, no to głównie krąży legenda o Liczy Rzepie, o duchu gór. I ona faktycznie wprowadza taki element tajemniczości akurat na Karkonosze. Tą legendę bardzo lubię. Ale też właśnie w książce baśnie i legendy Gór Złotych było sporo takich, które faktycznie mnie zaciekawiły. I jest tego trochę.
Jak jest prywatnie twoje zdanie na temat grup rekonstrukcji historycznych? Bo tutaj ten motyw się pojawia i mamy przedstawione dwie płaszczyzny.
To znaczy tak, mam też znajomych, którzy uczestniczą w takich grupach i sama jestem miłośniczką historii, więc na wielu płaszczyznach jestem w stanie zrozumieć taką zajawkę, że ktoś się przebiera w stare stroje i odwzorowuje to, co się działo tam, powiedzmy, nie wiem, 100, 200, czasami 500 lat temu, bo wiem, że są też takie grupy, które na przykład rekonstruują bitwę pod Grunwaldem, więc kilkaset lat wstecz. Natomiast czy sama bym chciała w tym uczestniczyć? Pewnie nie. Wolę takie rzeczy oglądać gdzieś z boku. Byłam kiedyś właśnie, i o tym też wspominam w książce, jeden z bohaterów o tym wspomina, ale faktycznie jest to moje doświadczenie. Byłam kiedyś widzem rekonstrukcji Powstania Warszawskiego, która miała miejsce na wrocławskim rynku. I rzeczywiście było to zrobione w sposób, który zapierał dech w piersiach, z efektami dźwiękowymi, z muzyką, z lektorem, który opowiadał, co się dzieje konkretnego dnia, dlaczego ci aktorzy się zachowują tak, a nie inaczej, z odwzorowaniem walk wojska, więc no naprawdę to było super. I podziwiam, że komuś się chce to robić, że w ten sposób jakoś okazuje szacunek tym wydarzeniom i tym ludziom, którzy żyli w przeszłości, no ale pewnie sama bym się nie przybierała, to przyznam szczerze.
Mamy trzon tej historii, ja tak sobie to określiłam, mamy toksyczną matkę, ale taką toksyczną do szpiku kości, której ja nawet nie próbuję zrozumieć i usprawiedliwiać. Ona ma bardzo poważny problem zapewne ze sobą. Skąd tutaj taka postać tak bardzo, myślę, nawet nie przerysowana, ale znacząca w całej treści? Skąd wzór?
Wzoru jakiegoś osobowego nie miałam tej kobiety. Ja chyba chciałam jej przypisać wszystkie te najgorsze cechy, które gdzieś tam mogłam obserwować u różnych osób. I takich, które znam, i takich, o których czytałam, i w ogóle tych wszystkich wydarzeń, które gdzieś tam się przewinęły przez moje życie. Także nie chciałabym, żeby ktoś myślał, że jest jakimś pierwowzorem tej postaci, bo ona rzeczywiście jest dosyć negatywną postacią. Ale też ja w każdej swojej książce staram się poruszyć jakiś ważny temat społeczny i w tym przypadku właśnie to były relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem i w tym konkretnym przypadku jeszcze pomiędzy w ogóle dzieckiem dorosłym a rodzicem, bo mam wrażenie, że ci toksyczni rodzice wpływają również na życie już swoich dorosłych dzieci i to chyba jeszcze gorzej wpływa na życie tych dorosłych dzieci, więc chciałam bardzo mocno to tutaj podkreślić.
Czy my możemy powiedzieć, że ta złuda tytułowa jest w każdym z nas?
Tak, zdecydowanie. I złuda to nie jest tylko odniesienie do tego, co jest w człowieku, ale do tego też, co nas otacza. I między innymi są to tutaj wspomniane w książce Social Media.
No właśnie, tam kreujemy swoją rzeczywistość, kreujemy postać. Dlaczego mimo tego, że wszyscy doskonale wiemy, że jest to kreacja, tak jakbyśmy nie robili, tak zawsze będzie to kreacja, dlaczego nadal tak z uporem wielkim, nie wiem, dążymy, naśladujemy, kopiujemy? Jak myślisz?
I to jest chyba właśnie bardzo smutne, bo my w ten sposób poszukujemy akceptacji. My biegniemy za lajkami, biegniemy za udostępnieniami, biegniemy za słowami wsparcia, pochlebstw, a najłatwiejszym narzędziem na pozyskanie tego typu rzeczy są właśnie social media, więc chyba to o to chodzi.
Tutaj również pojawia się kolejny, myślę, równie ważny, choć tak bardzo delikatnie muśnięty motyw, bardzo ważny społecznie, czyli chorego ojca głównej bohaterki. Miałam wrażenie, że po prostu nie jest mu pisane, nie wiem, no troszkę zdradzę, nie jest mu pisane odejście w tej części. Tutaj również starałaś się jakoś przemycić ten temat, ale jednak też go tak właśnie delikatnie dotknąć, zaznaczyć.
Tak, natomiast tutaj też to ma swoje drugie dno i drugie znaczenie w tej konkretnej książce, dlatego że ojciec Anity jest chory już w zasadzie w pierwszej części i tam to też opisuje. Natomiast tutaj jest dosyć mocno podkreślona relacja Anity z tym ojcem i to, jak ona bardzo o niego dba, jak go kocha, jak bardzo nie chce, żeby on odszedł, pomimo tego, że ma świadomość, że jego choroba jest śmiertelna i że wkrótce to nastąpi. I to trochę zakrzywia jej spojrzenie na głównego podejrzanego w historii, czyli na męża zaginionej. On dosyć szybko staje się głównym podejrzanym, jest na celowniku prokuratury i policji. Natomiast ona cały czas się mierzy z tymi wątpliwościami, głównie dlatego, że jej taka bardzo dobra, bardzo pozytywna, wspaniała relacja z ojcem i to, jak obserwuje relację głównego podejrzanego z jego synem, sprawia, że ona nie do końca jest się w stanie z tym pogodzić, że ktoś, kto ma takie relacje ze swoim dzieckiem, ktoś, kto bardzo przypomina jej własnego ojca, byłby w stanie zrobić coś złego.
Ja osobiście bardzo bym chciała, żeby policja funkcjonowała tak jak w twojej książce. Ty również masz takie życzenie?
Też bym chciała, żeby policja tak funkcjonowała. W ogóle bym chciała, żeby każdy się w swoją pracę tak angażował, ale to mam wrażenie, że właśnie w kryminałach i thrillerach każdy pisarz trochę przejaskrawia tą pracę policji, że oni są tacy bardzo dokładni, że oni tak skrupulatnie każdy jeden ślad rozpatrują, badają każdy guzik i każdy włosek i tak dalej. Pewnie gdzieś tam to się dzieje w jakiejś części, pewnie są tacy ludzie, no ale też wiadomo, w każdym kraju są jakieś proceduralne przeszkody, które na tym stoją, papierologiczne, no i bardzo często takie właśnie głupotki stoją na drodze do tego, żeby to wszystko tak wspaniale funkcjonowało, ale no niestety, gdybyśmy chcieli opisywać właśnie każdą proceduralną zawieruchę, to pewnie te kryminały nie miałyby po 400 stron, tylko miałyby po 1000 stron i nie byłyby wcale ciekawe.
No i tutaj ta Anita ma bardzo dużo na głowie, a ty jeszcze jej dorzucasz toksyczną koleżankę w pracy.
Tak, jest i taka koleżanka. To wszystko jest efektem tego, że w pierwszej części Anita pracowała w zdominowanym przez mężczyzn zespole. Ja tutaj chciałam jej dorzucić właśnie jeszcze koleżankę, natomiast no, okazało się, że ona jednak z tymi facetami w pracy odnajduje się trochę lepiej. Także tak wyszło, no niestety.
Tutaj jeszcze interesującym zabiegiem, który się pojawił, jest właśnie ta bardzo przejrzysta symbolika i odwoływanie się do miejsc. I to, co napisałaś na końcu, jest, myślę, bardzo ważne, czyli te miejsca były, te miejsca funkcjonowały do września ubiegłego roku.
Tak, to też jest jeden z istotnych elementów tej książki. Ja w ogóle skończyłam pisać Złudę w jej pierwotnej wersji, zanim trochę pogłębiłam warstwę psychologiczną tej książki, to skończyłam ją pisać przed wrześniem 2024, czyli przed tą tragiczną falą powodziową, która się przedarła przez Stronie Śląskiej i Lądek, które są głównymi miejscowymi bohaterami tej powieści. I rzeczywiście wspominam tam o miejscach, jak między innymi herbaciarnia pod Filarami, czy dom Klara, które istniały naprawdę, które były fantastycznymi miejscami zrzeszającymi lokalną społeczność, które wspierały kulturę i które prowadziły fantastyczne osoby, a te miejsca rzeczywiście już teraz nie istnieją. Co więcej, nawet nie istnieje budynek policji w Stroniu Śląskim, który też taki jest dosyć, był dosyć charakterystycznym miejscem i wspominam o nim w pierwszej części, czyli w Wodach Czerwonych. Zawalił się pod wpływem przepływającej fali, także tamte rejony rzeczywiście zostały bardzo, bardzo mocno dotknięte i dlatego też zachęcam na końcu książki czytelników, żeby przybywali do Ustronia, przybywali do Lądka, bo są tam teraz bardzo potrzebni jako turyści i to nasze wsparcie i jeżdżenie tam, jedzenie w lokalnych restauracjach, picie kawy w lokalnych kawiarniach jest naprawdę teraz dla tych ludzi istotne.
My zachęcamy naszych słuchaczy do sięgnięcia po Złudę i odkrywanie po kolei tej tajemnicy, kto kogo i dlaczego i co komu zrobił. Natomiast jak zapatrujesz się na pomysł wydawnictwa z tym konkursem na okładkę?
Konkurs na okładkę nie jest nowością tak naprawdę, bo my za każdym razem, kiedy wprowadzaliśmy kolejną książkę na rynek, dawaliśmy czytelnikom wybór, która okładka im się bardziej podoba. Ja wręcz się cieszę, że coś takiego się dzieje, ponieważ mnie się podobały obie okładki, które zostały zaprezentowane i ja w zasadzie nie wiedziałabym, którą wybrać, a czytelnicy opowiedzieli się dosyć jednoznacznie i tutaj wygrała właśnie spacerująca między nagrobkami dziewczyna, ale co ciekawe, część tej okładki, która była jako drugi wybór, była drugim wyborem, również znalazła się na książce, ponieważ krzyż z drugiej okładki znajduje się na grzbiecie książki, także tutaj grafik połączył obie rzeczy i rzeczywiście fajnie wyszło.
Mamy kompromis, który jest bardzo imponujący. Jeśli ktoś zamierza, ale nie zachęcamy oceniać książkę po okładce, to na pewno zwróci na nią uwagę. Gdzie zabierzesz nas kolejnym razem?
Kolejnym razem prawdopodobnie pozostaniemy we Wrocławiu, czyli tutaj, gdzie mieszkam i tutaj, gdzie jest mi znany każdy kąt. Jeszcze nie skończyłam pisać czwartej książki, więc na razie za dużo nie zdradzę, ale pewnie pozostaniemy tym razem jednak we Wrocławiu. Damy chwilę wytchnienia Anicie i Feliksowi.
Aha, czyli nie czekamy na trzecią część, tylko na coś zupełnie innego.
Prawdopodobnie tak.
W takim razie czekamy razem na kolejną książkę. Państwu przypomnę, że była z nami Agata Kunderman, autorka powieści Złuda. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.